Dzień dobry, a naszym gościem jest Paweł Mateńczuk-Nawal, były żołnierz jednostki wojskowej GROM, obecnie pełnomocnik Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, czołem.
Zacznę od pytania związanego z sytuacją kryzysową. Ten termin pojawia się w mediach coraz częściej. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest sytuacja kryzysowa i kiedy możemy się zorientować, że taka sytuacja kryzysowa się na przykład rozpoczęła.
Tą sytuację kryzysową każdy z nas potrafi sobie chyba sam zdefiniować. To jest po prostu wytrącenie nas z naszej przestrzeni bezpieczeństwa, z naszej przestrzeni komfortu i wtedy się zaczyna kryzys.
Czy każdy Polak jest przygotowany do takiej sytuacji kryzysowej na przykład?
Czy każdy Polak? To już zero-jedynkowe pytanie. Nie, nie każdy. Ja nawet się uśmiecham w tym miejscu, w którym my dzisiaj jesteśmy, bo zostaliśmy wybici z naszej sytuacji komfortu. Mieliśmy nagrywać naszą wypowiedź, nasz program na dworze. Pada deszcz i jesteśmy w studio, prawda? Więc poradziliśmy sobie z naszą sytuacją kryzysową, żeby nie mąknąć i żeby w miarę w komfortowych warunkach pracować. A więc to wszystko zależy od tego, jak jesteśmy przygotowani i świadomi do tego, albo bardziej przygotowani i świadomi, jak sobie radzić w sytuacji, która nas wybija.
A jak możemy się do takiej sytuacji kryzysowej przygotować? Bo niektórym może się kojarzyć to z tym, że musimy mieć w domu, nie wiem, konserwy, makaron. Przykład pandemii koronawirusa może pokazywać, że to mogła być jakaś sytuacja kryzysowa. Pamiętamy wszyscy te kolejki do sklepów.
W ostatnich czasach, ale też myślę, że ogólnie co chwilę coś się gdzieś wydarzy. W naszej przestrzeni wy jako media pokazujecie te duże rzeczy, ale każdy ma, jakby to powiedzieć, swój życiowy krzyżyk, prawda? I to, jak się przygotujemy, mówi pan o konserwach, mówi pan o pandemii. To, co daje nam świat, to jest, można powiedzieć, i dobro, i zło, prawda? Przeskok technologiczny, który mamy dzisiaj, powoduje to, że jesteśmy bardzo rozleniwieni często, bo nasze ręce nie muszą pracować, bo coraz więcej jest zamienników, żeby coś zostało podane nam pod nos na tacy. I jak bardzo będziemy wracać i przypominać sobie to, że jesteśmy ludźmi, że jednak wiele rzeczy zależy od pracy naszych rąk, tym łatwiej nam będzie nie dać się wytrącić z tej naszej przestrzeni komfortu. Takie wiem, że ogólniki, ale mając możliwość spotkania się z młodymi ludźmi, prowadząc zajęcia, czy będąc dzisiaj pełnomocnikiem ministra w ministerstwie, widzę, jak coraz ciężej nam to przychodzi i często wspominamy rzeczy, które uważamy za w miarę naturalne i się z nich śmiejemy, a młodzi ludzie odczytują to na zasadzie wow.
A zapytam, czy na przykład blackout może być taką sytuacją kryzysową, bo wiemy, że no, niektórzy sobie nie wyobrażają, ja już nie mówię sytuacji bez telefonu, ale w ogóle bez elektryczności.
Proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądał nasz świat bez internetu. Nie? To już prąd, internet to są powiązane ze sobą rzeczy. Jesteśmy w stanie funkcjonować dzisiaj bez tego medium, bez komunikowania się
wirtualnego. No my jeszcze chyba pamiętamy czas bez internetu, ale młodsi chyba nie bardzo.
Pamiętamy. Ja słuchając radia, jeżdżąc po Polsce, to często nauczyciele na przykład na zadanie domowe zadają swoim uczniom taki, robią eksperyment dosyć trudny, nie wszyscy ten eksperyment przychodzą, 2 dni bez telefonu komórkowego i bez internetu, żeby się ze sobą umówić na mieście i żeby dojechać w to miasto bez GPS-u, w to miejsce, żeby się umówić słownie i żeby się spotkać. To było kiedyś normą. Kto kogo dzisiaj pyta o drogę, gdzie dojść? Zaczynamy być takimi niewolnikami punktów w telefonie. Punkt A, punkt B. Nawet pan, dając mi namiary dzisiaj, no, wygooglowałem sobie fabryczna 7, 9?
5.
5 i pokazało mi tą miejscowość podwarszawską jakąś, a nie tutaj w centrum Warszawy. Myślę, ej, to na pewno nie tam, nie? Trzeba dostać pineskę. W starych czasach bym po prostu wyciągnął mapę miasta, bo takie się miały w domu, wsiadł w autobus czy w samochód i tu po prostu trafił.
No właśnie, będąc przygotowanym na taką sytuację kryzysową typu blackout, co powinniśmy mieć w domu? No bo już mówimy, że bez GPS-a, bez jakiejś takiej technologii, którą mamy na co dzień, smartwatch, smartfon, no może niektórym być bardzo trudno.
To zanim powiem, co powinniśmy mieć w domu, to wróciłbym do wiedzy. bo można mieć narzędzie, ale nie wiedzieć, jak je obsługiwać. To jest na zasadzie posiadania busoli, kompasu i tradycyjnej papierowej mapy, ale jak nie mamy umiejętności korzystania, co dla mnie jest na przykład bardzo proste, a więc zorientowanie mapy z terenem. Nie, nie wiem, czy wiesz, o czym mówię.
Proszę wytłumaczyć.
To jest obrócenie tak mapy, żeby góra tej mapy, ta linia była w kierunku północy. To jest pierwsza rzecz. A później odnalezienie punktu swojego stania, skorygowanie z tym, co jest na mapie. Nie? To jest taka podstawa pracy na mapie. Jeżeli tego nie potrafimy, no to wtedy nie określimy kierunków północ, południe, wschód, zachód i nie obierzemy sobie miejsca, do którego chcemy dojść. Dzisiaj to wszystko robi za nami sztuczna inteligencja, no bo to jest GPS. A więc pierwsza rzecz to powrót albo w ogóle uczenie się, że jest zaawansowanie technologiczne, ale cały czas bądźmy manualni. Nie? A więc ta manualność nasza powinna być obowiązkowa. Jeżeli jest przeskok technologiczny, coś nam pomaga, oczywiście korzystajmy z tego, cały czas pamiętając, że to jest coś przy tym blackoutie, co może ktoś wyłączyć wtyczkę i nagle jesteśmy pozostawieni sami sobie.
To zapytam, czy ćwiczyć, doskonalić takie umiejętności możemy w sposób taki, że wybieramy się na górską wycieczkę i bierzemy ze sobą wyłącznie, ewentualnie zwykły kompas, mapę, a nawet jeśli nie góry, to jakiś najbliższy las bądź jakaś większa piesza wędrówka poza miastem.
Wchodzimy w coś, co jest dla mnie taką naszą polską piętą achillesową, czyli nie kształcimy tych podstawowych rzeczy na etapie wczesnoszkolnym. My dzisiaj... Proszę zobaczyć, jaką mamy edukację, że my, zadaje mi pan pytanie, jak się tego nauczyć, wycieczki i tak dalej. No, powinniśmy mieć to wyssane z krwią matki, powinniśmy mieć takie umiejętności w szkole podstawowej. Ja mapy busoli nauczyłem się w szkole podstawowej, byłem harcerzem. Chodziło się na orientację, biegało się na orientację, a więc pójście do wojska to tylko było przedłużeniem tej wiedzy, którą już posiadałem. Wiem, że nie ma dzisiaj nauki pracy na GPS-ie, na kompasie w szkole podstawowej. To powinna być dla mnie norma. Dlaczego norma? Bo to jest coś, co nam pomaga w dorosłym życiu. Jeżeli tego się nauczymy i będziemy sobie tą wiedzę podtrzymywać, to nawet taka rozmowa nie będzie potrzebna, bo będzie troszeczkę śmieszna, bo wszyscy wiemy, o czym mówię. Nie? Ja to rozmawiam z młodym człowiekiem i nie wie, co to jest orientowanie mapy w stosunku do terenu. Prawda? A więc to jest pierwsza rzecz. Musimy to nadrabiać? Tak, musimy to nadrabiać. Ten program pokazuje, jak to jest ważne dla nas, bo rozmawiamy w ogólnokrajowej stacji, a więc jest to dosyć ważne dla nas wszystkich. A więc raz wiedza, dwa, wszystkie te narzędzia, które mamy, to są takie czasami proste rzeczy, bo jakbyśmy zaczęli pakować sobie plecak ewakuacyjny, to się nagle okaże, że 80-90% wszystkich tych rzeczy mamy skompletowane w domu. Te wszystkie rzeczy są, tylko je trzeba po prostu zebrać w jedno miejsce i już jesteśmy super przygotowani. I nie jest to żadna filozofia.
To zapytam, co powinno znaleźć się w takim plecaku ewakuacyjnym? Ja powiem z własnego doświadczenia, co jest zupełnie niezwiązane z sytuacją taką kryzysową na skalę, nie wiem, ogólnopolską, ale brałem udział w ultramaratonie rowerowym. Przez kilka dni musiałem jechać rowerem przez różne dzikie tereny. No i na pierwszej edycji miałem rower, wszystkie sakwy wypchane różnym sprzętem. Rok później już się okazało, że tego sprzętu miałem 80% mniej, bo się wszystko okazało zbędne. Co zabrać, żeby nie mieć tego wszystkiego za dużo przede wszystkim? Mhm.
Wszystko to, co będzie nam potrzebne, gdy zastanie nas sytuacja skrajna. Może w ten sposób. Te rzeczy nie były ci potrzebne, bo się nic nie wydarzyło. Jeżeli by się wydarzyła rzecz... Dętki miałeś, oponę.
Miałem.
A więc to byłeś naprawę rowerową, taką podręczną?
Wszystko miałem. Oczywiście to się nie przydało, ale byłem przygotowany.
Ale bierzesz to, nie?
Tak.
To jest dzisiaj na przykład ten komfort... Albo znowu powiem, może nie ten komfortunizm. Tak, dobrze użyłem słowa? Komfort, który mamy, pozwala nam jeździć bez koła zapasowego. Nie? Gdziekolwiek jestem, to jest telefon, mamy, asystans przyjeżdża i nas holuje. 10, 20, 30 lat temu każdy z nas miał koło zapasowe i lewarek i klucz do odkręcania koła. Te trzy rzeczy były. Pytanie, co mieć? Ja jeszcze bym wyprzedził to pytanie, po co mieć? Świat ma swoje prawa. Wydaje nam się, że jesteśmy w dosyć takim bezpiecznym miejscu pod względem zachowań natury, ale może nie do końca i nie w całej Polsce, bo jeżeli obserwujemy powodzie, jeżeli obserwujemy szalejące pożary, jeżeli obserwujemy podtopienia, rozwój budownictwa, gdzie jest w stanie się zawalić jakiś budynek albo trzeba się ewakuować, bo gdzieś pękła rura z gazem, to są chwile, w których trzeba się ewakuować natychmiast. I w tym najczęściej, co się ma na sobie, przy sobie, prawda? I dzisiaj patrząc, i tak wałkujemy już dobry trzeci rok, albo ja wałkuję od 2014, od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, jak ważny jest plecak ewakuacyjny. I to nie na czas wojny, ale na czas naszego funkcjonowania na co dzień. I naprawdę tak z cierpieniem patrzę na relacje, gdy jakaś pani wyszła sobie w nocy ze szlafroku i siedzi w autobusie, które podstawiło miasto, i mówi: wyszłam z domu tylko w tym, w czym miałam. Mam na nogi kapcie i mam szlafrok. To proszę powiedzieć, jakie jest edukowanie społeczeństwa, albo nasza wiedza taka ogólna, że mówiąc o plecaku ewakuacyjnym, jest plecak z moimi rzeczami najpotrzebniejszymi, bielizna, jakiś drobny zapas jedzenia, butelka z wodą, małe radyjko, o dysku pamięci za chwilę też powiem. A więc wszystkie takie prozaiczne rzeczy, które byśmy zabrali ze sobą na jednodniową wycieczkę, mamy ze sobą. I wychodząc z domu, ewakuując się w tym szlafroku, wychodzę z tym i mam. Mam tam swoje skarpetki, swoją koszulkę, swoją kurtkę, mam tam batonik, mam butelkę z wodą i zaczynam coś posiadać, a nie tylko szlafrok, który jest na mnie. A więc to jest pierwsza filozofia posiadania plecaka ewakuacyjnego.
To co oprócz właśnie przekąski, butelki z wodą i takich podstawowych ubrań, bielizna, jakieś ubrania na zmianę, co powinno jeszcze w takim plecaku się znaleźć?
Dla mnie rozpoczynam rozmowę na temat plecaka ewakuacyjnego od małego radyjka, takiego zwykłego transformatorowego. Dlaczego? Dlatego, że my musimy mieć wiedzę. Ja pamiętam i byłem czynnie uczestniczyłem w powodzi w 97 roku w moim rodzinnym mieście w Raciborzu i całe miasto przez 4 dni funkcjonowało na takim radyjku i pozdrawiam teraz Radio Vanessa z Raciborza, bo to radio, które w tamtym czasie powstało i dopiero takie rozgłośnie jak wy startowały w 97 roku, a więc miały niezbyt długą karierę swoją na rynku, ratowało całe miasto. Bo to radio mówiło, gdzie przyjeżdża woda, gdzie przyjeżdża chleb, gdzie ktoś z kim się może skontaktować. Nie było telefonii komórkowej, bo tylko to malutkie radyjko i wszyscy czekali komunikatów, co się dzieje. Jeżeli mamy kryzys, pierwsze czego nie ma, to nie ma prądu i łączności. Prawda? Czy to jest wojna, czy to są podtopienia, czy to jest ulewa, łączność siada zawsze jako pierwsza. Takie radyjko ma zawsze zasięg.
Czyli rozumiem, że do radyjka też jakieś baterie, ewentualnie powerbank.
Ja raczej jestem na bateriach, radyjko zapakowane w woreczek wodoodporny i wiedza, gdzie iść albo gdzie nie iść, co nas czeka albo gdzie możemy dostać pomocy, jest podstawową sprawą. To jest pierwsza rzecz. Następna rzecz to właśnie umieć się odnaleźć w danej sytuacji, a więc te umiejętności pracy na mapie, na busoli, w terenie, w którym jesteśmy, jest bardzo ważne. Ja może nie uśmiecham się, bo to dla kogoś jest traumatyczne przeżycie, ale z 2 lata temu na Rembertowie, a więc całkowicie niedaleko tutaj są lasy i tak przejeżdżam, patrzę, że śmigłowiec lata i się okazuje, słucham w radiu, że się pan zgubił w lesie na Rembertowie. Starszy mężczyzna się zgubił, wiadomo, że jest, sygnał, telefon upadł i śmigłowiec latał i była prośba, żeby on leciał w kierunku śmigłowca, tam gdzie śmigłowiec będzie leciał, tam cały czas nadawane i wystarczyło umieć utrzymać kierunek i iść cały czas w jednym kierunku i by się doszło do jakiejś cywilizacji. No Rembertów nie jest duży i się w końcu dojdzie do płotu, do drogi, do czegokolwiek, żeby się odnaleźć. Chodzenie w kółko, nieumiejętność poradzenia sobie powoduje to, że się zgubimy, a więc mapa, busola i orientacja w tym terenie, w którym jesteśmy, żebyśmy doszli do cywilizacji, do kogoś, kto nam może dać pomocy. Podstawowe zmienne ubranie, a więc swoja koszulka, kurtka puchowa najlepiej, zapasowe, może nie spodnie, ale majtki, skarpetki, mały ręcznik, a więc to wszystko, co powoduje, że jeżeli będzie nam zimno, albo będziemy potrzebowali zmienić nasze ubranie, bo będzie mokro, mamy to. To nie jest żadna filozofia. To jest i żaden koszt, bo po prostu wrzucam jedne z rzeczy, które już schodziłem i niech sobie tam leżą. Nasza energia jest bardzo ważna, a więc jak się mówi o konserwach, o jakichś batonach energetycznych, wspominałeś, że jeździsz na rowerze ultra, ja jestem ultramaratończykiem, bo biegam w biegach ultra, a więc to nie jest żadna filozofia, żeby zaopatrzyć się dzisiaj w każdym jednym sklepie dla sportowców, w sklepie górskim, w żywność, która ma długą przydatność do spożycia i jest mocno energetyczna. Nie? A więc nie trzeba nosić tej konserwy, takiej tradycyjnej, bo to jest ciężkie jednak, no tak. A więc to nie może być ciężki zestaw, tylko można się w tych czasach pokoju naszych, z tej cywilizacji skorzystać. Co więcej, jest żywność taka, że nie potrzeba ognia, tylko ma w środku troszeczkę karbitu, wody i można ją podgrzać, co może też powodować to, że takim ogrzewaczem można się ogrzać, chociaż są też plastry ogrzewające, które się rozrywa. Dostęp powietrza świeżego powoduje, że taki plaster przez 8, a nawet 12 godzin nas ogrzewa. Nasza temperatura, komfort ciała, apteczka, podstawowe leki. Jeżeli ktoś ma choroby przewlekłe, to musi sobie pamiętać. Zresztą ci ludzie chyba są bardzo dobrze przygotowani i lepiej od pozostałych, bo wiedzą, że muszą dbać i mieć zapas leków. Prawda? A więc nasza apteczka... A już apteczki nie będę rozbijać na części pierwsze, no ale wiadomo, jakieś plasterki, bandaż czy tabletki na ból gardła, bo w sytuacji mało komfortowej, a więc gdy z naszego komfortu wychodzimy, nasz komfort to jest dom, miejsce pracy, my się bardzo mało przemieszczamy dzisiaj po ulicach. My wsiadamy w samochód, jedziemy do najlepiej podziemnego garażu i z niego wychodzimy, jesteśmy w domu, w pracy. A więc przebywanie długo, nie będąc przygotowanym, zahartowanym, powoduje, że mamy zapalenie górnych dróg oddechowych. Tak? A więc tabletki na ból gardła. Co ja jeszcze mam w tym plecaczku? Wspomniałem o powerbanku. O powerbanku dlatego, że doświadczenia wojenne, i zaraz powiem o naszych polskich, doświadczenia z powodzi, doświadczenia z tych potężnych pożarów, które były w Kalifornii, powoduje to, że nie jest zniszczone tylko w 100% nasze mienie, ale także mamy dosyć duży brak w odtworzeniu wszelkiej dokumentacji, jaką mamy. Nasze zdjęcia kiedyś, które nie są na telefonie, tylko takie tradycyjne, nasze akty własności, nasze certyfikaty, pokończone uczelnie i wszystkie inne rzeczy, które mamy, a które nie są gdzieś w chmurze, chociaż można powiedzieć, może kiedyś ta chmura też zniknąć, to wszystko przepada. Proszę sobie zobaczyć na wspomnienia drugowojenne. Ilość Polaków, którzy w 1939 roku wyszli ze swojego domu, bo była wojna, po 5-6 latach odnaleźli się w Australii, w Nowej Zelandii, w Brazylii, w Kanadzie, w Anglii, w Francji, nie mieli ze sobą nic. I ktoś, kto nie ma przy sobie takiego dysku pamięci ze swoimi dokumentami, po przejściu takiej powodzi, która była w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie cały dom został zniszczony i popłynął, nie mamy nic, żadnych naszych dokumentów. Te pożary, które były w Kalifornii, ci ludzie nie mają nic, dosłownie nic, łącznie ze swoimi dokumentami. 3 dni trzeba poświęcić, bo tyle mi zajęło, żeby poskanować sobie wszystkie swoje dokumenty i mieć je na 3-4 nośnikach. Ewakuując się, mam swoją przyszłość.
Czyli każdy powinien mieć zdigitalizowane, mówiąc już tak dokładnie, swoje najważniejsze dokumenty?
Dokładnie tak. I to już jest taki bonus, że jeżeli wszystko przepadnie, to jednak wkładając do jakiegoś czytnika mogę sobie zobaczyć, jak wyglądałem na komunii, jak wyglądały moje dzieci, bo to jest jednak coś, do czego lubimy wracać, do swojej przeszłości. No i nasze dokumenty, akty notarialne, prawda? To jest dosyć ważne, żeby w cywilizacji, która nas otacza, odtworzyć to, co posiadam albo do czego mam uprawnienia. Nie, o tym praktycznie nie myślimy, a to jest dosyć ważne. I tyle. Ja uwielbiam i mam, dzisiaj pada pałatka przeciwdeszczowa, a więc nie kurtka, tylko taka pałatka, która przykrywa nas cały plecak razem ze mną. Ten plecak nie może być duży, musi być najlepiej, tak się oblicza, że nie więcej niż 10% wagi naszego ciała, ale jeżeli to jest 10 kg, tak przyjmiemy, to jest coś, w czym jesteśmy w stanie iść, maszerować, przeczołgać się, przeskoczyć coś. I coś, o czym powinniśmy w ogóle rozpocząć naszą rozmowę. Tutaj sylwetka wysportowana, młody, zdrowy, rześki chłopak. Musimy zacząć dbać o siebie, bo przy sytuacjach ekstremalnych, kryzysowych, to jednak mamy ograniczenia naszej fizyczności.
No właśnie, o tą fizyczność chciałem też zapytać. Czy to jest tak, mówi się też o tych szkoleniach wojskowych, o przygotowaniu do sytuacji kryzysowej. Każdy powinien, nie wiem, umieć 100 pompek, przebiec 10 kilometrów. Czy są jakieś wytyczne, czy po prostu musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli na przykład wędrować przez 10, 15, 20 kilometrów?
Ja żadnych sum nie podaję, bo najlepiej, najlepiej sprawność określić, czy jesteśmy samoobsługowi, czy nie. To samoobsługowość polega na tym, że mam mieszkanie na 10 piętrze i jak nie działa winda, czy ja potrafię tam wejść i zejść. Samoobsługowość polega na tym, podniesienie tego poziomu, na tym, że jestem w stanie sam sobie pomóc, a więc długo maszerować, zejść z czegoś, przejść przez coś, czy jestem w stanie pomóc komuś, bo może w rodzinie mam kogoś, kto jest dużo słabszy albo już jest po prostu starszą osobą, albo jest małym dzieckiem. Czy ja jestem w stanie mu pomóc, zapewnić mu pomoc, zniesienia go, pójścia gdzieś, przeprowadzenia go przez coś. To jest clue. A podnoszenie sobie ilości pompek, podciągnięcia na drążka czy bieganie, no to już jest bonus dla nas. To jest znowu, jak ktoś mówi, czy czerpiemy doświadczenia z Ukrainy, to ja pytam się społeczeństwo, czy ty czerpiesz doświadczenia z Ukrainy. Około 90% migrantów na Ukrainie ostatnie 30 kilometrów przeszli piechotą, bo były tak duże korki na granicy, już samochody nie dojeżdżały, że wszyscy, którzy się ewakuowali, a więc dzieci, starsze panie, starsi panowie, niezależnie od tuszy, musieli ostatnie kilometry przejść piechotą i często to były z walizkami. Nie specaczkiem ewakuacyjnym, tylko z walizkami. Trzeba było to nieść, żeby dojść, żeby ratować swoje życie. To my jako społeczeństwo trenujemy narodowo marsze, żeby się ewakuować, gdy jest powódź i trzeba przejść z 5-10 kilometrów albo dobiec do amfibii, żeby na nią później wejść, żeby wojsko nas ewakuowało. Na ile jesteśmy sprawni, że się komfortowo czuję, gdy zlatuje ratownik na linię w śmigłowcu i nas zapina, a moja tusza jest taka, że tego pasa ratowniczego zaczyna brakować. Nie? A więc tak patrzę na naszą sprawność fizyczną. Sami sobie musimy najpierw poradzić, a później patrzeć na służby. Sorry, bo służby dotrą do nas, ale po jakimś czasie.
To jeszcze zapytam, taki plecak ewakuacyjny mieć zawsze w domu, czy nawet go mieć przy sobie w samochodzie? Bo nie oszukujmy się, no nie wiemy, kiedy nas zastanie taka sytuacja kryzysowa.
Chciałbym oszukać i sam się z siebie śmieję, będąc gdzieś tym mentorem i opowiadając o filozofii posiadania plecaka ewakuacyjnego. Mój plecak ewakuacyjny obecnie jeździ ze mną w samochodzie. Nie? Samochód jest zaparkowany w garażu podziemnym. I teraz się dzieje sytuacja kryzysowa i nie mam możliwości zejść do samochodu, żeby nim wyjechać.
Czyli musimy mieć dwa w takim razie?
Czyli można było powiedzieć, że odbiłoby mi już całkowicie, że mam jeden w samochodzie, drugi mam przy sobie, albo za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do domu, zabieram plecak ewakuacyjny.
Albo trzeci w pracy na przykład.
Albo trzeci pracy i zawożę go pod drzwi. No nie, ja też stąpam normalnie po świecie, a więc mam po ziemi, mam ten plecak, jest w samochodzie, ale tak mówiąc całkowicie idealistycznie, to taki plecak powinien być przy drzwiach wyjściowych. To jest tak, jak gdzie powinna być gaśnica w domu. Gaśnica w domu powinna być przy łóżku, bo jeżeli ją postawimy w przedpokoju albo gdzieś w kuchni, a śpimy w łóżku, a pożar nam odetnie możliwość pójścia do gaśnicy, to co z tego, że ja ją mam gdzieś tam w domu, prawda? A więc taki plecak powinien być przy drzwiach, a więc wychodząc biorę plecak i wychodzę i jestem, mam już to coś, co pozwala mi w tej mojej filozofii przetrwania być samoobsługowym przez 72 godziny i dać szansę odtworzenia swojego życia poprzez to, że mam przy sobie bank pamięci ze swoimi danymi.
To jeszcze zapytam na sam koniec, poruszę taki wątek jak bushcrafting, dobrze mówię, przetrwanie na łonie natury, zazwyczaj w lesie. Wiem, że przynajmniej tak mi się wydaje, obserwując media społecznościowe, że ten bushcrafting jest coraz modniejszy w ostatnim czasie, no ale też może poniekąd wiązać się z sytuacją kryzysową. Ja jak byłem młodszy, często czytając książki o tematyce wojennej, zastanawiałem się, dlaczego po prostu ludzie nie uciekli do lasu, na przykład w jakichś Bieszczadach i sobie tam nie siedzieli i nie przeczekali tego, co się dzieje. No ale jak wiemy, no, takie przetrwanie w lesie do najprostszych nie należy.
Bushcrafting jest teraz modny, a kiedyś był powszechny.
Okej.
Nie? Bo z 30, 40, 50, 60 i tak czym bardziej wstecz, tym ten bushcrafting był bardziej powszechny. Jak przychodziła jesień, to nasze piwnice były wypełnione toną, półtorą tony ziemniaków, na półkach stały słoiki i w piwnicy był węgiel. Nie, i tak przeżywało się zimę. Kto się na jesień nie zabezpieczył, ten mógł do wiosny nie dotrwać. I to jest filozofia bushcraftingu. A więc raz umiejętności, o której powiedziałem wcześniej. Dwa, robienie sobie zapasów na trudne chwile i umiejętność skorzystania z tego. Dzisiaj to jest modne i dzisiaj to jest wow, bo ktoś sobie na zimę zagotowuje słoiki. Nie? Dzisiaj nasz bushcrafting to są markety, które są pod domem, bo ile mamy żywności na dobę? Dwie, trzy? Na trzy dni w domu mamy w lodówce?
No, myślę, że na pewno.
Max, nie? Ale nikt nie kupujesz 50 kg cukru, może jak pandemia, to tam brakło cukru, mąki, tak, papieru toaletowego, nie? Ale dzisiaj żyjemy praktycznie z dnia na dzień. Myślę, że wiele osób, które mnie słucha w tym momencie, myśli, kurczę, ale ja w lodówce to mam światło, bo wychodzę rano i u pana ślimaka kupuję śniadanie, gdzieś później ktoś mi przywozi obiad, a wieczorem kolacja to w knajpie ze znajomymi, prawda? I tak funkcjonujemy, tak możemy sobie tak na to pozwolić. A więc ten bushcrafting, ja mówię, on jest modny, ale on już był i to wszystko się działo i tak funkcjonowali nasi dziadkowie, pradziadkowie. No mówię, a czym dalej, to tym była większa norma, więc...
Ale taka moda na ten bushcrafting i próby przetrwania w trudnych warunkach, no to w obecnych czasach działa zdecydowanie na korzyść takiego kogoś.
Oczywiście, że tak, ale ja patrzę nawet, że to jest fajne, bo ja nie jestem mocno zaświrowany, bo ilość dni i nocy, kiedy spędziłem w lesie, proszę mi wierzyć, jest naprawdę spora, a więc zmokłem, zmarzłem i wszystko się ze mną działo, co mogło być, łącznie z 3 tygodniami spędzenia w Belize, w dżungli, a więc ja potrafię sobie ze sobą radzić.
I co się działo w takiej dżungli?
Człowiek zaczyna tak pachnieć w 3 tygodniu, że jaszczurka przebiega obok, nie zwraca na ciebie uwagi, że pędznie obok wąż i myślisz, mam to gdzieś i zaczynasz stawać się częścią natury. Że natura zaczyna cię ignorować, bo jesteś jej częścią. To tak już takie wspomniane, zapraszam do mojej książki Przetrwać Belize, tam dosyć obrazowo opisałem to. Ale patrząc na ten bushcrafting, czy wejście do tego lasu, proszę sobie zobaczyć, że my się uspokajamy. Tu jednak będąc, żyjąc w mieście, jesteśmy w takim tempie, w takim lekkim szaleństwie, a wchodząc do lasu, idąc na wycieczkę, zaczyna być wolniej, bo jesteśmy zależni od naszych nóg i od kroków, które zaczynamy przekładać. Kilometr, drugi, trzeci, te wszystkie wycieczki, które są zakopane na morskie oko i tak dalej. Jedni mówią masowo i nie ma po co iść, ale proszę zobaczyć, jak nas to kręci masowo, że jednak chcemy spróbować siły naszych mięśni, żeby tam pójść i zobaczyć to morskie oko i napić się tej kawy, czekolady i piwa w schronisku. I robimy to fizycznie, sami. Jedni jadą meleksem, inni konno na tych bryczkach, ale jednak lubimy i chcemy być z naturą. Tylko żeby mieć do tego przestrzeń i taką lekką zachętę.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Paweł Mateńczuk-Nawal, były żołnierz jednostki wojskowej GROM. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.